Kleryków diecezjalnych i zakonnych może być w tym roku mniej około 10% niż w roku ubiegłym, wynika z pierwszych jeszcze szacunkowych danych Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych. 52. ogólnopolskie spotkanie odbyło się w Licheniu, informuje Katolicka Agencja Informacyjna. A ilu jest kandydatów w Szczecinie? Między innymi o to pytam księdza doktora Krzysztofa Łuszczka, który po raz pierwszy w naszej audycji w nowej roli rektora arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.
W naszym seminarium na obecny czas jest 7 kleryków na pierwszy rok przyjętych. Tylu ksiądz arcybiskup przyjął. Porównując to oczywiście z ubiegłym rokiem, no to zawsze takie porównania się czyni. W ubiegłym roku było 9, natomiast jeszcze wrzesień się jakby nie skończył, czy trwa. I kto wie, może ta liczba jeszcze się zwiększyć.
Ten miesiąc to jest taki etap dla nich integracji, wspólnego wyjazdu gdzieś, czy już rozpoczyna się właściwa formacja?
Klerycy pierwszego roku przyjeżdżają pod koniec września i rozpoczynają tak zwany rok propedeutyczny. Tak naprawdę ten cały rok będzie dla nich takim czasem integracji, wchodzenia w pewną rzeczywistość seminaryjną, odkrywania tego miejsca. Będą mieć swojego prefekta, który będzie się nimi zajmował, inny program niż pozostała część kleryków. Także cały pierwszy rok będzie dla nich takim czasem propedeutycznym.
To, o czym również mówili, nad czym zastanawiali się rektorzy seminariów. Kto przychodzi tak naprawdę do seminarium? Czy to są ludzie ze wszystkich grup społecznych, jakie mamy w naszym społeczeństwie, czy jednak są to charakterystyczne osoby z mniejszych miejscowości, wiosek, niekoniecznie z jakichś takich rodzin bardzo inteligenckich?
To naprawdę jest bardzo różnie. Tutaj nie można jakichś kategorii tworzyć, że to są ludzie z mniejszych miast albo z dużych miast i tak dalej. Natomiast co jest charakterystyczne i co możemy obserwować od kilku lat, to jest to, że coraz rzadziej przychodzą to osoby zaraz po maturze. Zdarzają się, ale często są w mniejszości. Często przychodzą osoby, które już coś w życiu robiły, gdzieś pracowały, a może próbowały jakiejś innej drogi. Po takim rozeznaniu dłuższym, trwającym bardzo różnie czasowo, wybierają jednak drogę powołania kapłańskiego.
Tych kandydatów w tym roku więcej jest, takich już bardziej dojrzałych, czy jednak ci zaraz po maturze?
Po maturze jest 2.
Dzisiaj wiadomo, to mówiliśmy już też we fragmencie Ewangelii o tej komórce na wyciągnięcie ręki, o tym, że ludzie chcą być cały czas w kontakcie z innymi, o tym społeczeństwie online. Jak w takim razie pogodzić społeczeństwo online z formacją w seminarium, bo też kiedyś słyszałem, nie wiem jak jest teraz, wręcz klerycy mieli zakaz używania komórek.
Tu nie chodzi o wprowadzanie jakichś zakazów czy nakazów, ale chodzi o to, abyśmy wyrobili w sobie pewną roztropność. Natomiast jeżeli chodzi o formację do kapłaństwa, to ta formacja nawiązuje do tego, co w Kościele zawsze było obecne. Jeżeli ja mam do pełnienia jakąś funkcję, a szczególnie taką funkcję związaną z duszpasterstwem, to ja muszę spotkać w swoim życiu Pana Boga. Pana Boga spotkam, tak jak to mnisi w starożytności, na pustyni. I to doświadczenie pustyni, spotkania z Panem Bogiem musi się przynajmniej raz w moim życiu wydarzyć. Nasze seminarium jest położone w centrum dużego miasta. Trudno nam o tą pustynię, ale nie możemy z tego rezygnować. Może będzie to rodzaj takiej pustyni w mieście, ale musimy stworzyć warunki takiego spokoju i pokoju do tego, żeby móc doświadczyć pustyni, to znaczy odciąć się od pewnych rzeczy, właśnie żeby ta komórka nie była cały czas w ręku, odciąć się też troszeczkę od relacji z rodziną, żebym ja online był, ale z Panem Bogiem. I to musi się wydarzyć w życiu takiego człowieka młodego, ponieważ jeżeli się nie wydarzy, no to tak naprawdę on będzie miał potem problem, bo szybko się wypali. Szybko się wypali, kiedy pójdzie do ludzi. Niestety, no jest takie powiedzenie świętego Augustyna, ilekroć idę do ludzi, to wracam mniejszy. Bo to ludzie oczekują, że ja będę ich jakoś napełniał doświadczeniem Pana Boga. A jeżeli ja nie będę miał skąd czerpać, to jak ja ich napełnię?
Powiedział ksiądz o tym, że czasami trzeba trochę tą komórkę zostawić, no właśnie czasami, czy w ogóle, i mówiąc o tym online z Panem Bogiem, czy czasem też nie jest tak, że właśnie młodzi, będąc nastawieni na taką formację online tylko z Panem Bogiem, później po tych 6 latach z taką z takim wyidealizowanym obrazem wychodzą z seminarium i właśnie dość szybko się wypalają.
Pan Bóg jest idealny.
Ale w zetknięciu z tą szarą rzeczywistością, kiedy muszą właśnie pójść do tych ludzi, od których tu w centrum miasta się odgradzają.
To znaczy, ja myślę tak, pewnie, że te ideały potem w jakiś sposób mogą być weryfikowane, ale jeżeli ja startuję z wysokiej półki, to nie stracę ich całkiem. Natomiast jeżeli ja, wydaje mi się, że ja chcę jakby, no będę rezygnował z pewnych rzeczy, bo będę sobie mówił, a rzeczywistość jest inna, a nie będę podejmował pewnych działań, bo i tak nie będą mnie słuchać i tak dalej, to naprawdę zejdę bardzo nisko, może na poziom jakichś takich spotkań, nie wiem, towarzyskich, coś w tym rodzaju, ale to nie będzie przepowiadanie Ewangelii. Mogą mnie lubić, ale tak naprawdę nie usłyszą Słowa Bożego. I wtedy, kiedy pojawi się trudna sytuacja, właśnie jak, nie wiem, jak choroby, śmierci kogoś bliskiego, taka sytuacja kryzysowa, nie będę miał im co powiedzieć.
Czy klerycy też są przygotowywani do uczestniczenia w różnych formach liturgii, bo wiadomo, że jest nacisk na tą tradycyjną liturgię, ale pojawia się coraz więcej różnych wspólnot, również charyzmatycznych. Mówi się o nowej ewangelizacji, o dynamice rozwoju tych wspólnot. Czy klerycy są też przygotowywani pod kątem posługi we wspólnotach otwartych na trochę inną formę liturgii?
Klerycy w seminarium są formowani według tego, jak naucza Kościół, a dokumenty dotyczące liturgii w Kościele są znane, poczynając od konstytucji liturgii Soboru Watykańskiego II, potem przez wszystkie inne dokumenty dykasterii rzymskich i papieży. Także tutaj jakby tego się przede wszystkim trzymamy. Natomiast to, co się dzieje w różnego rodzaju wspólnotach, to klerycy poznają przy okazji różnego rodzaju praktyk duszpasterskich. Natomiast to ksiądz idzie do wspólnoty z pewnym jakby, to on jest fachowcem od liturgii, a nie wspólnota.
Mhm. Ale czy jest jakieś napięcie pomiędzy tym modelem, który wprowadzają do seminarium młodzi ludzie, którzy tworzą dzisiejsze współczesne pokolenie, a tym właśnie rodzajem formacji, jaki proponuje seminarium? Czy tutaj na tej linii pojawia się napięcie?
Ja wiem, czy napięcia. Jeżeli jest w takiej sytuacji, jesteśmy, że jest tylu młodych ludzi, jest pewien regulamin, program dnia i tak dalej, zawsze mogą się pojawić jakieś napięcia. I my staramy się jakby na bieżąco je rozwiązywać. Też nie na tej zasadzie, że jako przełożony, jako rektor czy prefekci mówimy, jest taki koniec. Nie, rozmawiamy z klerykami, z alumnami. Każdy z nich jest troszeczkę czasem w innej sytuacji życiowej. Inaczej kształtuje się jego powołanie. Dzisiaj mamy do czynienia raczej z pewną indywidualną drogą wielu ludzi. Także ilu jest kandydatów, tyle jest jakby sytuacji, tyle jest życiorysów i tyle jest no, czasami też problemów do rozwiązania.
Czasem pewnie takie wątpliwości wśród młodych osób po maturze pojawiają się. No, zacznę jakieś studia, ale mogę w trakcie tych studiów coś robić, w razie czego zrezygnuję, będę próbował czegoś innego. Jak pójdę do seminarium, czasem może okazać się po iluś latach, że to nie jest to i nagle dochodzę do wniosku, że być może parę lat jest straconych. No właśnie, czy to są lata stracone w takiej sytuacji, czy jednak nie można tak tego traktować?
To znaczy zależy, jak ktoś podchodzi do życia, bo jeżeli ktoś tylko, że tak powiem, uważa, że jeżeli nie zdobył w tym czasie, zrezygnował, a nie ma, nie wiem, jakiegoś konkretnego zawodu do wykonywania, to może tak też te lata traktować. Ale seminarium daje jeszcze różnego rodzaju inne możliwości, umiejętności. Przede wszystkim to jest pewne też, jeżeli ktoś zwraca na tą duchową jakość swojego życia, to daje mu jakby no, takie odbicie. Potem już, że tak powiem, jest trochę inny niż otoczenie. Poza tym daje mu też pewną taką wiedzę filozoficzno-teologiczną, która też nie jest bez wartości i pozwala też w różnego rodzaju kontekstach odnaleźć się. Także absolutnie nie uważam, żeby to był czas stracony i tych kleryków, którzy odeszli z seminarium, którzy w ten sposób rozeznali swoje powołanie, których znam, oni też nie uważają tego czasu za stracony.
Zresztą zawsze jest, czy może nie zawsze, ale czasami chyba jest szansa powrotu.
To jest, że tak powiem, dłuższy temat, jeżeli byśmy mogli na ten temat rozmawiać, ale tak jak już powiedziałem, droga powołań dzisiaj to jest droga bardzo indywidualna i to nie jest tak, że ktoś przychodzi do seminarium na 6 lat i po 6 latach wychodzi ksiądz. Wcale tak nie musi być. Ktoś może być w seminarium dłużej, może być i 8, i 9 lat, ale może być krócej też, z różnych powodów. Także tutaj bardzo indywidualnie podejmuje ksiądz arcybiskup decyzję a propos drogi powołanego.
Powiedział ksiądz, że to kapłan jest specjalistą od liturgii, a czy również klerycy czasem posługują na zasadzie głoszenia słowa, czy to podczas lekcji religii, czy w innych formach, w parafiach, w szkołach?
No, do głoszenia słowa trzeba mieć misję biskupa. To nie jest tak, że ktoś ma sutannę, nie jest ani diakonem, ani księdzem, sobie wyjdzie i będzie przepowiadał słowo. To jest obwarowane bardzo konkretnymi przepisami. Dlatego tutaj klerycy na forum zewnętrznym to tylko w określonych sytuacjach ze zgodą przełożonych i przy zgodzie proboszcza miejsca chociażby. Natomiast na forum wewnętrznym staramy się tutaj wprowadzać ich w tą umiejętność przepowiadania, też ich słuchać i patrzeć, jak oni sobie z tym radzą.
Byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie na takiej konferencji o młodych w kościele i tam również duszpasterze akademicy powiedzieli, że dzisiaj miejscem dla kościoła jest również ta przestrzeń, gdzie pojawiają się nieświadomi heretycy, którzy często głoszą różne prawdy, uważają się zapewne za głosicieli Chrystusa, a tymczasem to niekoniecznie jest w zgodzie z nauką Kościoła. Czy to też jest miejsce właśnie dla kleryków?
A wśród heretyków?
Nie, wśród tych, którzy będą wychodzili im naprzeciw.
To jest tak, no nie wiem konkretnie, jakby to się miało wyrażać, że oni, nie wiem, pójdą, gdzie mają iść. Oni mają przepowiadać, przygotować się do przepowiadania słowa. I to słowo ma być głoszone, to ma być słowo prawdy ewangelicznej, mają być dobrze przygotowani i od strony duchowej, i od strony intelektualnej, żeby właśnie nie popadać w herezję. Dzisiaj podstawowym pytaniem, tak jak przed wiekami, jest to odpowiedź na to pytanie, kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Jezus Chrystus? I ta odpowiedź na gruncie teologicznym to są całe tomy teologii, to są sobory pierwszych wieków. Po dziś to pytanie jest jakby podstawowym. Jeżeli byśmy poszli, popytali ludzi, nawet tych, którzy wychodzą z kościoła w niedzielę, kim jest Jezus Chrystus?
To jest pytanie podstawowe, kim jest Jezus Chrystus, a drugie pytanie, czym dla młodych dziś powinien być Kościół, bo też pewne wyniki badań, które zostały tam zacytowane, wskazują, że 1/3 młodych nie uważa Kościoła za autorytet moralny.
To może wynikać też z tego, że młodzi w ogóle mają krytyczny stosunek do instytucji, a często Kościół postrzegany jest jako instytucja, dopóki się nie odkryje go jako wspólnoty. Ja będąc swego czasu na Kulu przez jakiś czas uczestniczyłem tam we wspólnotach neokatechumenalnych i pamiętam taką młodą wspólnotę, gdzie większość z nich to byli uczniowie gimnazjów i liceów, a więc bardzo młodzi ludzie, można powiedzieć, tacy zbuntowani, ale oni trochę w takim bólu odkrywali to doświadczenie jako wspólnotę. I kiedy ją odkryli jako wspólnotę, Kościół, to naprawdę mogliśmy na przykład celebrować Eucharystię, która trwała 3 godziny. Oni czuli, że to jest dla nich jakaś siła, że to jest im potrzebne. Ale jeżeli się nie odkryje w Kościoła jako wspólnoty, to pół godzina msza święta będzie męcząca i człowiek się źle czuje.
Mówiliśmy o tym społeczeństwie online. A czy również klerycy, już skupiając się na języku głoszenia Ewangelii, Słowa Bożego, czy też ten język jest adekwatny do dzisiejszej rzeczywistości, współczesności? Bo biskup Antoni Długosz, który tydzień temu był na Szczecińskich Dniach Katechetycznych, też wspominał taki przypadek, gdzie kleryk do studentów mówił językiem bardzo mocno akademickim, używając różnych filozoficznych zagadnień i wtedy biskup stwierdził, że no bardzo był zły, mówiąc już tak eufemistycznie, na tego studenta, że używał takiego języka zamiast mówiąc prostym, konkretnym, bezpośrednim językiem do studentów.
To więc tak, kleryk powinien mieć wiedzę akademicką z teologii i to na wysokim poziomie, natomiast w przepowiadaniu powinien dotykać egzystencjalnych potrzeb ludzi, trafiać w ich problemy. To potem może się przerodzić w jakąś dyskusję akademicką, ale dużo, dużo później i wśród ludzi, którzy będą tego potrzebowali. Natomiast powinniśmy widzieć i dotykać egzystencjalnych problemów człowieka, tych sytuacji trudnych, którymi on teraz żyje, żeby mu pomóc, żeby oświetlić tą jego sytuację właśnie ewangeliczną prawdą. Natomiast na akademickie dyskusje zawsze może przyjść czas, natomiast no nie przestawiajmy tego porządku, bo to ksiądz Twardowski też kiedyś mówił o księdzu, który przyszedł do przedszkola, głaskał dzieci po główkach i mówił, Pan Bóg jest transcendentalny.
No właśnie, trzeba zachować w tym wszystkim zdrową równowagę. Powiedział ksiądz, że w październiku rozpocznie się rok propedeutyczny, w tej chwili 7 kleryków, ale jeśli ktoś jeszcze czuje w sobie taką taka myśl się gdzieś pojawiła, to drzwi seminarium cały czas są otwarte.
Cały czas są otwarte. Zapraszamy.
Zapraszał rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium w Szczecinie, ksiądz dr Krzysztof Łuszczek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na zakończenie zapraszam na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń aktualności z życia Kościoła na Pomorzu Zachodnim. Głosujemy także na chrześcijańską listę przebojów, a nasza audycja o stałej porze już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.